Słuchasz audycji Konieczny Pan od Przyrody w Radio Rampa. Polacy w Nowym Jorku tęsknią za polską przyrodą, a ponieważ jesień jest taką nostalgiczną porą, myśleliśmy, że będzie bardzo fajnym pomysłem rozpocząć cykl Konieczny Pan od Przyrody. Łączyliśmy się telefonicznie z przyrodnikiem Krzysztofem Koniecznym. Hej Krzysiek, opowiedz nam proszę, jak wygląda polska przyroda w deszczu.
Ta przyroda w deszczu teraz, w końcu listopada w Polsce, jest taka dosyć smutna i nostalgiczna. To znaczy, jeśli pojedziemy nad stawy, nad jeziora, gdzie jeszcze trochę zostało u nas żurawi, które spędzają czas w tej chwili w wielkich stadach, no to jest to taki niezwykły obraz, bo mamy szarość dnia, mamy często mgłę i mamy te takie właśnie ptaki, które kiedyś porównano na Białorusi do ludzkich dusz, że zabierają dusze ludzkie w tą podróż do nieba i odlatują. I rzeczywiście te jesienne żurawie są jakieś takie nostalgiczne. Kiedy przychodzi załamanie pogody, kiedy przychodzą pierwsze mrozy, mieliśmy tak 2 tygodnie temu setki żurawi, tysiące żurawi w ciągu dnia na dużej wysokości zaczęły migrację na południe, na południowy zachód, w kierunku Francji, w kierunku Hiszpanii, ale również w kierunku Węgier. No i to są takie chwile, kiedy trzeba się zatrzymać, trzeba się nacieszyć, pożegnać jak gdyby z tymi ciepłymi dniami lata. Natomiast część żurawi również w Polsce zimuje i prawie każdego dnia mam okazję oglądać kilkanaście ptaków gdzieś tam na polach. Ale tak jak mówiłem, przyroda w deszczu w tej chwili to są zmoknięte kruki, które przesiadują gdzieś tam na słupach, na drzewach, obserwując okolice i wypatrując jakichś nieszczęśliwie zabitych na drogach saren czy innych zwierząt. Ta przyroda w deszczu jest też taka dość mocna w takich przeżyciach, dlatego że ten dzień jest krótki. Chcielibyśmy się na tym słońcu jak najdłużej nacieszyć tym słońcem. Gdzieś tam jadę w teren szukać ptaków i nagle się okazuje, no okej, jest piękne pół godziny, jest piękne światło. I robi się godzina 16, robi się ciemno, więc trzeba tą przyrodę łapać, tak? Jakaś mewa, jakieś żurawie, jakieś gęsi, których akurat w tej chwili w Polsce jest bardzo dużo, takich gęsi, które często błądzą we mgle, słychać tylko głosy. To jest taki właśnie koniec listopada w Polsce, koniec listopada, początek grudnia.
To my teraz posłuchamy tajemniczych rozmów żurawi, kiedy wieczorem zlatują się na noclegowisko. Krzysiek, jesteś z zawodu i z zamiłowania ornitologiem. Mówisz o sobie człowiek ze wsi.
Urodziłem się na wsi, mieszkam na wsi. Po skończonych studiach wróciłem na wieś i jakoś mi się trudno stąd wydostać. A wszystko dlatego, że jest tu blisko do przyrody. I wydaje mi się, że również dlatego, że chyba nie potrafię ani z tej wsi, ani z tej przyrody tak wyjść na dobre i to wszystko zostawić. Czasem gdzieś uciekam, czasem gdzieś bardzo daleko. A z drugiej strony jednak wracam i czuję się u siebie dobrze. Znam te wszystkie ścieżki w lesie, wszystkie korytarze z liści, wszystkie dziury, wszystkie oczka wodne, co drugą żabę. Będę Państwu głównie opowiadał o przyrodzie z takiej niewielkiej wsi, która się nazywa Trzcinica Wołowska. Jest to wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wołowskim. Tak, żeby złapać takie punkty graniczne, to gdzieś między Legnicą, Poznaniem a Wrocławiem. Niedaleko między Doliną Odry a Doliną Baryczy. Jest to wieś, która jest 30 numerów, więc na prawie żadnej mapie nie można jej znaleźć, ale oczywiście w internecie przy powiększeniu wszelkich wyszukiwarek i map możecie to łatwo znaleźć. W Polsce są 3 trzcinice. Ta jedna jest w województwie dolnośląskim, pozostałe są, jedna jest w podkarpackim, druga w wielkopolskim, także łatwo będzie znaleźć.
No a jak się czuje twój gość? Bo wiem, że masz skrzydlatego gościa, tak, na zimę?
A tych skrzydlatych w Polsce gości okazuje się, że jest kilkanaście. Dostajemy informacje o kolejnych bocianach z Polski, zbieramy takie informacje, bo to jest bardzo ciekawe, dlaczego zdrowe bociany, niechorujące, z całymi skrzydłami pozostają w Polsce na zimę. Nie jesteśmy w stanie tego odpowiedzieć, no bo jeśli ptak jest uszkodzony, ma chorą nogę czy chore skrzydło, to utyka, nie może odlecieć. Natomiast wiele ptaków pozostało w Polsce, mamy informacje o kilkunastu w tym roku, Te bociany czują się dobrze, nie wymagają pomocy, żerują sobie na łąkach, na polach. Widziałem, jak po takim lekkim przymrozku rozmarzło, bocian wyciągał dżdżownicę za dżdżownicą, także radził sobie doskonale. One żywią się również myszami, żywią się różnymi gryzoniami, więc ta jakaś dopiero tęga zima może im zagrozić, ale już mamy też kontakt z ludźmi ze wsi, gdzie te bociany zostały na zimę. Co ciekawe, już są takie sztaby, które są panie z koła gospodyń, panie sołtyski, które dokupują jakieś tam podroby, skurcząc już uczą bociana jedzenia i mówią, nie pozwolimy, żeby bocianowi stała się krzywda. No ja trochę studzę te zapały. Mówię, dopóki ten bocian sam jest w stanie żerować, nie uczmy go, żeby przylatywał na podwórko, bo potem wiosną będziemy go mieli regularnie, ale już będzie przylatywał po małe kurczaki, po małe kaczki, no i wtedy będzie wzbudzał dużo już tych negatywnych emocji, także...
No ale tak, czyli porozmawialiśmy sobie trochę o bocianach. Czy ten twój bocian ma jakieś imię?
Nie, ale w jednej z wsi dolnośląskich, w Gogołowicach, to jest w okolicach Lubina, panie, dwie starsze, bardzo miłe panie, nazywają bociana kajtek, czyli tak dość standardowo. W Polsce większość boćków, jak są w ludzkich rękach, czy im się pomaga, to są właśnie kajtki. My się z tego wcale nie cieszymy, że bociany zostają w Polsce na zimę. Na szczęście jest to marginalne, to jest promil, jakiś tam promil z populacji. Także natomiast na pewno z zainteresowaniem będziemy na to patrzeć i z zainteresowaniem będziemy śledzić, co z tego będzie.
Ale czy to się wiąże z ociepleniem klimatu?
To, że klimat się zmienia, to jest pewne u nas, widzimy. Z tym, że czy być może to jest związane, być może to jest również związane z tym, o czym już zacząłem mówić, że część polskich bocianów zaczyna żywić się podobnie jak w Hiszpanii na śmietnikach, czyli w zasadzie tam jest stały dostęp do pokarmu i to budzi nasz niepokój, bo te ptaki wtedy zjadają na przykład parówki w otoczkach foliowych, co im może zaszkodzić, zjadają różne fragmenty plastikowe i to jest na pewno ogromne zagrożenie.
Stęskniłam się za taką polską mgłą. Pamiętam, że gdy jeździłam do ciebie na wieś, to droga wiodła czasem przez mleko. I też w tej mgle udało się tobie ostatnio sfotografować piękną scenę. Mówię tu o gęsiach, które usiadły wokół takiej kapliczki.
To nie są gęsi.
Co to są? Co to jest?
To są łabędzie krzykliwe.
O, przepraszam cię.
Tak, to w Dolinie Odry w ostatnich latach takie zjawisko łabędzi na polach widzimy coraz częściej. Kiedyś to było bardzo rzadkie. W tej chwili na polach, tam gdzie ja jeżdżę, mamy stado około 220 łabędzi krzykliwych. To są trochę inne łabędzie niż te, które znamy z parków, ze stawów. I jak sama nazwa wskazuje, mają też dość donośny głos. To jest taki naprawdę niesamowity łabędzi śpiew. I kiedy wieczorem zajechałem w Dolinę Odry, zobaczyłem, że na polu jest wielkie stado łabędzi, podjechałem bliżej, podszedłem. Ku mojemu zdziwieniu, ja znałem tą kapliczkę już wcześniej, nawet ją fotografowałem z bliska kiedyś. Znaczna część tych łabędzi była dokładnie przed kapliczką, zachodziło słońce, mgła robiła się różowo-fioletowa, a te łabędzie zaczynały śpiewać przed tą kapliczką, krzyczeć. Jak się te głosy na siebie nakładają, kilkuset, kilkudziesięciu łabędzi, słychać taki niezwykły, no wręcz operowy zaśpiew. No i właśnie przed tą kapliczką działy się takie przyrodnicze nieszpory. Wyglądało to naprawdę pięknie i wzruszająco. Było to takie nawiązanie do ciszy, do modlitwy, trochę do jakichś śpiewów gregoriańskich.
Twoją fotografię będą mogli zobaczyć nasi słuchacze na stronie Radio Rampa. A chciałabym jeszcze na zakończenie powiedzieć o drugiej fotografii, którą widziałam, bo udało ci się sfotografować w lesie duchy. Wiesz, o której mówię? W Podczerwieni, te jelenia?
A, mówisz o Danielu. Tak,
mówię o Danielu.
Tak, Daniel, czyli taki trochę mniejszy jeleń. Z tym fotografowaniem duchów to jest tak, że ja czasem wykorzystuję do podglądania zwierząt taką fotopułapkę, która fotografuje w Podczerwieni. Oczywiście wiem, gdzie te zwierzęta mogą przebywać. No i udało się sfotografować takiego jednego byka, któremu fotopułapka zrobiła trzy zdjęcia, trzy kadry. Byka Daniela to jest taki gatunek, no nie jest to nasz rodzimy gatunek, ale jest bardzo często w Polsce występujący, wprowadzany od zawsze przez myśliwych. Przepiękne zwierzę i właśnie taki jeden przemaszerował przed fotopułapką byczek.
No i kończąc tę audycję, nasi słuchacze mają jasność, że gęś nie jest łabędziem krzykliwym, a jeleń nie jest Danielem.
Być może. Mam nadzieję, że jeśli uda się nam zrobić kilka audycji, to wytłumaczymy również, że żoną jelenia nie jest sarna, tylko łania, a jelonek to...
A to ja ci powiem. A sarny mężem jest kozioł.
Mąż sarny to jest kozioł, a mąż łani to jest jeleń.
A widzisz, to już wiem.
Natomiast jelonek jest owadem, który ma wielkie, wielkie rogi, chociaż to jest takie w cudzysłowie rogi, ma takie wielkie szczęki przekształcone w coś w rodzaju poroża i dlatego się nazywa jelonek. Natomiast ludzie i tak uparcie mówią, że widzieli jelonka i nie wiadomo nigdy, czy to jest koziołek, czy to jest jeleń, co to jest.
Dlatego jestem pewna, że Polonia w Nowym Jorku niedługo nie będzie miała żadnych problemów w rozróżnieniu, co jest czym. Obiecujesz nam?
Jasne. I z przyjemnością dowiem się od Państwa, o czym chcielibyście również słuchać w kolejnych audycjach.
Dziękuję Ci za ten jesienny kujawiaczek i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia. Mam nadzieję, że już będziemy opowiadać o tym, co pod śniegiem i co na śniegu.
Myślisz, że już za tydzień?
Myślę, że w wielu miejscach w Polsce już jest śnieg i mam nadzieję, że zobaczę śnieg w najbliższych dniach. Trochę na to czekam.
Do usłyszenia.
Trzymaj się.